ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami dziś goście, obaj zdalnie, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności i dr Radosław Stojek, prezes zarządu grupy kapitałowej Vistal S.A. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Kredyt hipoteczny na 2%, od niego zaczniemy coraz bliżej. Projekt ustawy zakłada, że taki kredyt z dopłatą państwa będzie mogła dostać osoba do 45 roku życia. Jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, ten warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z tych osób. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie. Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, kredytobiorcy, nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu, ani w przeszłości mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Te 2%, to znaczy 2-procentowy kredyt, bo będą dopłaty rządowe do tego, żeby on właśnie wynosił 2%, więc to 2% będzie obowiązywało przez pierwszych 10 lat spłacania kredytu. Jeśli chodzi o wkład własny, może być, ale jeśli już nie musi, a jeśli już będzie, to nie może być wyższy od niż 200 tysięcy złotych. Wady i zalety tego rozwiązania, panowie, jak to wpłynie i na pomoc dla młodych ludzi na rynek mieszkaniowy?
Dwie podstawowe kwestie. Pierwsza to to, że kryteria otrzymania takiego wsparcia są typowe dla tego typu programów, jakie były wcześniej w różnych formach uruchamiane przez ten czy inne rządy w Polsce. Więc tutaj sprawa wydaje się prosta i oczywista. Druga
Marek
rzecz,
Lewandowski.
No niestety to jest reakcja na sytuację na rynku kredytowym. Jak to się mówi hucznie, akcja kredytowa bardzo spadła. Wysoka inflacja, wysokie koszty z tym związane nie sprzyjają temu, żeby brać kredyty na mieszkania z jednej strony, a z drugiej strony nie każdego po prostu na nie stać. Ta zdolność kredytowa bardzo się obniżyła dla wielu ludzi. Więc ten program w pewnym sensie reaguje na sytuację na rynku. Mam nadzieję, że inflacja będzie spadać systematycznie, że szczyt inflacji mamy za sobą i on nie będzie tak kosztowny, bo jego największą wadą jest oczywiście wysoki koszt. To jest ponad 11 miliardów złotych. W sytuacji, gdy my trochę nie do końca znamy sytuację finansów publicznych. Niby jest budżet, niby to jest wszystko pozapisywane, ale wszyscy wskazują, że ten budżet jest skomplikowany. Jest dużo długów poupychanych w różne kreatywne miejsca, które ciężko jest zweryfikować. Więc trochę nie wiemy, jak to się przełoży na i tak już wysoki deficyt budżetu.
Mm-hmm. Radosław Stojek.
No ja z kolei mam więcej wad, zauważam, w tym programie niż plusów, choć jeszcze jeden plus. Natomiast osobiście uważam, że ten program tak naprawdę oducza myślenia o oszczędzaniu i o tak zwanej indywidualnej przedsiębiorczości, bowiem jest to, proszę państwa, rozwiązanie znowu prowizoryczne, a potrzebne jest działanie systemowe. Drodzy państwo, od czasów transformacji brakuje u nas w Polsce choćby jednego stałego programu, który wspiera zakup mieszkania. Takie systemy z powodzeniem działają na Słowacji, Czechach, na Węgrzech. Ja nie chcę wspominać nawet już o tych krajach wysoko rozwiniętych, w Niemczech czy Austrii, gdzie tego rodzaju programy funkcjonują od ponad 100 lat z pełnym powodzeniem. Wydaje mi się, że ministerstwo nie skorzystało z projektu ustawy, który jest już w Sejmie złożony od dłuższego czasu i dotyczy systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe i wspierania przez państwo odkładania pieniędzy na własne M. Bo gdyby z tego skorzystano, to mielibyśmy do czynienia z takim tak zwanym rozwiązaniem systemowym, które dawałoby szansę na stworzenie nowego segmentu instytucji finansowej, czyli na przykład kas oszczędnościowych budowlanych. A jakie są różnice? No proszę państwa, w kasach budowlanych jest stałe oprocentowanie. Jest też od samego początku gwarantowane prawo do uzyskania kredytu o stałym oprocentowaniu. Natomiast niepotrzebne są, tak jak pani redaktor wspomniała, te wszystkie ograniczenia, próg wiekowy czy brak mieszkania. No bo proszę państwa, jeżeli gromadzone oszczędności będą wykorzystywane na kolejny cel mieszkaniowy, to fakt, czy ktoś ma już jedno mieszkanie, czy nie ma, czy ma dzieci, czy wnuki i mógłby oszczędzać na kolejne, jest tak naprawdę bez znaczenia, bowiem każda złotówka zaoszczędzona na cel mieszkaniowy jest godna wsparcia przez państwo. Natomiast z plusów to powiem w ten sposób, że osobiście cieszę się, że ktoś w końcu podniósł rękę na podatek belki od odsetek.
Mm-hmm. Musimy pamiętać, że w Polsce system bankowy i w ogóle otoczenie prawne niewspółmiernie obciąża stronę kredytobiorcy, że to nie jest tak jak w większości krajów, które były tutaj wymienione. Nasze, albo inaczej, roszczenia banku ograniczają się tylko do zabezpieczenia, czyli do nieruchomości, która była przedmiotem kredytowania. W Polsce to obciąża nieraz na długie lata już po stracie mieszkania, po zlicytowaniu mieszkania w sytuacji, gdy kredytobiorca wpada w problemy. To powoduje, że ten próg wejścia i skorzystania z kredytu jest dużo, dużo wyższy, ale i też i banki robią większe zabezpieczenia i ten koszt kredytu, on też jest dużo wyższy niż w wielu innych krajach, które mają bardzo podobną inflację zresztą jak w Polsce. Więc to nie jest takie proste do porównania, natomiast tutaj jest dużo racji w tym, co pan Radosław mówił, że jednak wspieranie oszczędzania, wspieranie takiej gospodarności, wyrobienie nawyku, że nie wolno wydawać niezarobionych pieniędzy, to są rzeczy, które przede wszystkim rzeczywiście państwo powinno wspierać. Ale tak jak mówię, tu raczej patrzę na to, na reakcję, na sytuację, którą mamy, która spowodowała drastycznym spadkiem ilości kredytów, jakie otrzymuje społeczeństwo. Mm-hmm. Mm-hmm.
No tak, ale musimy sobie zdać sprawę, że cała idea bezpiecznego kredytu to rządowe dopłaty, które mają skutkować tym, że przez pierwsze właśnie 10 lat uczestnik programu będzie spłacał kredyt za procentowanie 2%. Czyli mniej więcej na dzień dzisiejszy wychodzi 4 razy tańszym, niż wynika to z aktualnych warunków rynkowych. No to
oczywiście, dlatego mówię, że to jest gaszenie pożaru, to jest reakcja na sytuację, która zaistniała, bo jeszcze 2 lata temu te procenty były zupełnie inne i te kredyty były w zupełnie innym miejscu.
Żeby oddać sprawiedliwość, tylko przypomnę, że projekt też wprowadza specjalne konto oszczędnościowe, systematyczne wpłaty, co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł mają gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Czy ten kredyt załatwi w jakiś sposób kwestię zdolności kredytowej? Bo tak się zastanawiam, no tutaj mamy 2%, bardzo kusząca sprawa. Myślę, że wielu młodych będzie usiłowało, no, będzie ubiegało się o ten kredyt. Tylko kwestia właśnie, co ze zdolnością kredytową?
Kredyt jest tylko jednym z elementów budżetu domowego. Drastycznie wzrosły koszty ogrzewania, drastycznie wzrosły koszty energii. Za chwilę się pokończą te limity 2000 kW i będziemy płacić wyższe rachunki, więc całość nie jest taka prosta i zdolność kredytowa nadal myślę, że osadza się na tych samych parametrach, a więc przede wszystkim w solidnych dochodach. Mhm.
Proszę Państwa, tak jak mówiłem, każda złotówka zaoszczędzona na cel mieszkaniowy jest godna wsparcia przez państwo, ale nie może się to odbywać kosztem nie warunków kompletnie nierynkowych. 4 razy tańsze niż wynika to dzisiaj z gospodarki rynkowej, no to jest absolutnie niespójne z tym, co panuje na rynku tak naprawdę, więc tworzymy jakąś pararzeczywistość.
No nie do końca, dlatego że rynek, jeżeli budowlanka stanie, jeżeli przestanie nas być stać na mieszkania, a z taką sytuacją mamy teraz do czynienia, to pociągnie za sobą inne koszty upadłości, wzrost bezrobocia, więc trzeba na to patrzeć jako na system naczyń połączonych i zgadzając się w większości z panem Radosławem, jednak wskazuje, że to jest reakcja na obecną sytuację. Ja mam nadzieję, że jak te odsetki spadną, to przestaniemy o tym w ogóle mówić.
No to teraz zmieniamy temat. Rynek pracy. Z badania przeprowadzonego między innymi przez Future Callers wynika, że prawie 3 miliony pracowników w naszym kraju może zostać zastąpionych dzięki nowym technologiom, a nawet 49% czasu pracy w Polsce zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane już do 2030 roku. Ma w tym pomóc zastosowanie istniejących już dzisiaj technologii, a robotyzacja przyspiesza. Miliony Polaków zagrożonych utratą pracy alarmuje z kolei interia.biznes.pl. No i właśnie w tym programie często wracamy do tego tematu, czy rzeczywiście przyszłość rysuje się tak w tak ciemnych barwach dla pracowników kontra roboty przemysłowe i nie tylko roboty przemysłowe. Czy będzie tak źle?
Dla mnie to jest tekst typowy dla zwiększenia klikalności, grający na emocjach i to w sytuacji kraju, który ma gigantyczne niedobory pracowników praktycznie we wszystkich dziedzinach. Poziom robotyzacji w Polsce jest wielokrotnie niższy od poziomu robotyzacji w takich gospodarkach jak niemiecka, francuska, włoska, więc jest ogromna przepaść do zasypania i do nadrobienia. I tego typu dyskusja, tego typu wzbudzanie emocji, szczególnie przy takim stanie gospodarki, jaką jest polska gospodarka, jest dla mnie dosyć zabawne i przypomina trochę te emocje z rewolucji przemysłowej XVIII wieku, gdzie dokładnie takie same argumenty się pojawiają. Każda nowa technologia, która jest przełomem, każdy nowe odkrycia, które powodują, że życie się zmienia diametralnie, budzi pewne obawy, ale i tak wychodzi na dobre. Więc ja tu jestem absolutnie spokojny. Uważam, że to jest dla klikalności budowanie emocji. Z tego żyją portale i tak należy traktować ten tekst.
Drodzy Państwo, ja miałem okazję ostatnio rozmawiać ze studentami właśnie na ten temat i padło pytanie, czy robot zabierze ci pracę. To tak jak Pan powiedział, to jest bardzo efektywny taki tytuł, który pozwala na klikalność, prawda, ale wywołał bardzo dużo niepokoju wśród studentów i nie da się ukryć, drodzy Państwo, na pewno stoimy na progu drugiej ery maszyn. Przepraszam, to absolutnie tak. Szacunki wskazują, że w Polsce w perspektywie dwóch dekad, czyli następnych 20 lat, przynajmniej co trzecie stanowisko pracy w Polsce może ulec automatyzacji. Powtarzam, może. To nie oznacza, że tak będzie. Natomiast, proszę Państwa, postępu technologicznego przejścia z przemysłu 3.0 do 4.0 absolutnie nie cofniemy. I za jakąś chwilę, na początku lat 20., teraz XXI wieku, kończąc lata 20. i 30., no będziemy borykać się tak zwaną nową chorobą cywilizacyjną, mianowicie bezrobociem technologicznym. I ja tutaj potwierdzam absolutnie słowa przedmówcy z uwagi na to, że każda jakakolwiek zmiana przemysłowa, technologiczna wywołuje pewnego rodzaju obawy. Natomiast no, to jest w perspektywie kolejnych 20 lat. Teraz każdy z nas zapewne oblicza za 20 lat dobrze, ile będę miał lat, czy będę na emeryturze, czy nie, czy będę jednak uczestniczył w tym rynku pracy. To nie ma większego znaczenia, bowiem, proszę Państwa, postęp technologiczny odbędzie się i tak, czy z nami, czy bez nas. To bez najmniejszej wątpliwości. Czy robot zabierze nam pracę? W przyszłości może tak być.
Proszę pamiętać, że dzisiaj wykonujemy dziesiątki zawodów, które jeszcze 20 lat temu były po prostu nie do wyobrażenia. Nikt nie miał pojęcia, że coś takiego będzie. Myślę, że za 20 lat też się pojawią zawody, których dzisiaj sobie nie potrafimy nawet wyobrazić. Ale to jest prawda, że wielu futurologów zwraca uwagę na dużo większy problem niż to, czy będziemy mieli za co żyć, czy będziemy mieli co jeść, czym jeździć. I tym podobne, większy problem jest, jak będziemy żyli bez pracy, bo jeżeli roboty zaczną produkować za nas dobra, to po pierwsze, kto zarobi na te dobra, żeby te tańsze dobra kupić, a po drugie, jak będziemy żyli jako społeczeństwo bez pracy, wiedząc, jak wielki, istotny wpływ dla psychiki, dla funkcjonowania, dla człowieczeństwa ma praca.
Z kolei według raportu Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że do 2025 roku połowa wszystkich pracowników będzie musiała zostać przekwalifikowana. No to mamy 2023, zostały nam tylko 2 lata. Możemy zacząć się niepokoić, jeśli się boimy starcia z tą technologią.
Sama pani sobie odpowiedziała, pani redaktor, na to pytanie. Z prognozami trzeba bardzo ostrożnie, bo jak zobaczymy na prognozy dotyczące, nie wiem, kiedy się skończy węgiel, ropa, kiedy dziura ozonowa urośnie do niebotycznych, więc my tak co 10-15 lat mamy zapowiadaną katastrofę, która się nie odbywa, więc spuśćmy na to zasłonę milczenia. To jest wielka szansa, to jest wielka nadzieja przy starzejących się społeczeństwach, przy tej demografii, z którą się mierzymy w Polsce, dramatyczną. Więc patrzmy na to z dużym optymizmem. Naszą rolą związków zawodowych, rolą Solidarności jest szukać takich rozwiązań, żeby chronić pracowników, ale broń Boże, nie możemy się okopywać i bać tego typu zmian.
No właśnie, bać się nie możemy. Ja tylko podam taki prosty przykład, zupełnie niezwiązany z pracą zawodową, ale z dostępem do technologii. Przecież naprawdę nie tak dawno korzystaliśmy z topornych telefonów, które stały się smartfonami, stały się właściwie mini komputerkami, z którymi radzą sobie już dzisiaj nawet no, w sile wieku seniorzy, bym powiedziała. I nikt ich do tego nie zmuszał. Potrafili się nauczyć obsługi tych urządzeń, potrafili się nauczyć korzystania z nich, wiedzą, jak sobie mogą ułatwić życie, więc to pewnie będzie przebiegało w ten sam sposób, więc nie ma się co bać, ale trzeba pamiętać o przekwalifikowywaniu. Czy na ile firmy, przedsiębiorstwa, no i pracownicy są gotowi też na to, mają świadomość, że no, powinniśmy się zacząć już powoli przekwalifikowywać, chodzić na różnego rodzaju kursy dokształcające zawodowe, żeby nasza gospodarka też mogła się rozwijać z jednej strony, a z drugiej strony, żebyśmy nie utracili kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Bo tutaj też były takie dane, bym powiedziała, dosyć smutne. Tylko 6% pracowników poddało się procesowi przekwalifikowania. Natomiast nie wiem, jakiego okresu dotyczą te dane. Czy to tylko ubiegły
rok?
Ale
czemu mieliby to robić, skoro w 90% rynek pracy potrzebuje przede wszystkim twardych profesji, rzemieślniczych zawodów, fachowców z różnych dziedzin, których nawet dzisiaj, nawet jeszcze długo nie da się zastąpić robotami, jak chociażby przy budowlance, więc bardzo wielu ludzi nie ma po prostu takiej potrzeby. Pamiętajmy też, że to pracodawcy tworzą miejsca pracy i oni powinni kreować wspólnie z uczelniami.
Tak, o to mi chodzi, o tą wspólną dyskusję.
Dokładnie, a nie, że my sami będziemy sztukę dla sztuki robić, szukać różnych kursów, jeszcze za nie płacić, chyba że wiemy, czego chcemy. No to wtedy jest zupełnie inna sytuacja.
Mm-hmm, ale jak to w firmach, proszę.
Automatyzacja przemysłowa stała się faktem. Ja to widziałem już kilka lat temu w bardzo dużych fabrykach, światowych fabrykach i zastanawiałem się, jak to może zostać zaadoptowane właśnie na terenie naszego kraju w Polsce. Proszę Państwa, druga era maszyn jest faktem i tutaj nie ma o czym rozmawiać. To jest po prostu już absolutnie naturalna rzecz. Natomiast jak my się do tego przygotujemy, i tutaj z przedmówcą absolutnie się zgadzam, bo nie możemy stać w miejscu, nie wystarczy się urodzić i żyć, tylko trzeba się rozwijać. Więc proszę Państwa, jak my się przygotujemy na tą zmianę technologiczną, w jaki sposób będziemy budować swój zakres kompetencji, jakie powinny to być kompetencje przyszłości, na to pytanie sobie powinniśmy odpowiedzieć, bo są takie trzy grupy kompetencji przyszłości. Trzy grupy, które będą decydowały o tym, czy ludzie znajdą pracę, niezależnie od tego, czy jest to low job, czy nie. Są to kompetencje technologiczne, emocjonalne i poznawcze. I od tego nie da się po prostu odejść, nie myśląc o tym, bowiem i tak prędzej czy później zmiany, automatyzacja przemysłowa, pełna automatyzacja przemysłowa, zmiany na rynku pracy wymuszą na nas budowanie tego zestawu kompetencji. I teraz każdy młody człowiek powinien się zastanowić, w którym elemencie, nad sobą, w którym elemencie, czy które kompetencje, które umiejętności powinien rozwijać. To jest bardzo trudne zadanie. Oczywiście.
Ale pamiętajmy o tym, że
za chwilę wchodzi pokolenie alfa na rynek pracy. To wielkie wyzwanie dla pracodawców, a to jest zupełnie inne pokolenie niż dotychczasowe. Tam są zupełnie innego rodzaju wymagania.
Wielu rzeczy sami nie przewidzimy. Tutaj jednak edukacja i pracodawcy muszą bardzo ściśle ze sobą współpracować. Mówimy jako społeczeństwo, jako pracownicy. Nie widzę na przykład jakichś zintensyfikowanych ruchów na uczelniach, wzrostu ilości na przykład wydziałów dotyczących energetyki jądrowej. Są pojedyncze i ten, ale nie widać tego na taką skalę, jaka jest zapowiadana, że my za 10 lat mamy mieć elektrownie jądrowe, a tu się nic nie dzieje.
No miejmy nadzieję, że się zadzieje.
Nie wyprzedza tych trendów.
Miejmy nadzieję, że się zadzieje, bo tutaj rzeczywiście energetyka jądrowa w naszym kraju zaczyna nabierać przyspieszenia, za co mocno trzymamy kciuki.
I wiele różnych dziedzin, które się dynamicznie rozwijają, a nie widać tego odbicia na uczelniach.
Bardzo dziękuję Państwu i gościom. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, dr Radosław Stojek, prezes zarządu grupy kapitałowej Vistal S.A. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.